była jedną z 12 rodzeństwa. Więc no, raczej możemy sobie też wyobrazić i założyć, że to jest tak duża grupa, że nie z każdym żyje się blisko. Dorota była głównie związana z Elżbietą, właśnie ze swoimi braćmi. To zresztą też jeden z tych braci z Dariuszem po Dorotę pojechał tej feralnego wieczoru 17 grudnia. Więc łatwo mi sobie wyobrazić, raczej inaczej, nie trudno mi sobie wyobrazić, że tutaj no, argumentem przeciwko Dorocie to jest właśnie, kiedy własna rodzina się przeciwko niej zwróci. A jak się ma zwrócić? No, wybieramy słabe ogniwa, które są w najgorszej sytuacji, z którymi Dorota nie jest zbyt zżyta i możemy je nastawić przeciwko. Dorota pochodzi z małej wsi pod Kostrzynem w województwie wielkopolskim. Ma 11 rodzeństwa. Jej rodzina nie należy do zamożnych. Rodzice nie zajmowali się za bardzo dziećmi, bo byli zajęci tym, żeby przetrwać. Dorota jest bardzo spokojna, cicha. Jej marzeniem jest wyrwać się z domu rodzinnego. Rodzice jednak nie przekazują jej zaradności, gdyż sami mieli z tym ogromny problem. To jest też taka socjologiczna zależność osób, które przebywają przez długi czas w biedzie, w nędzy wręcz. Jest takie zjawisko wyuczonej bezradności. Człowiek długo przebywający w stanie no właśnie biedy czy nędzy, bez braku do dochodów, do pieniędzy, mający trudność z utrzymaniem się, przyzwyczaja się do tego stanu w taki sposób, że traci absolutnie wiarę w to, że może się ta sytuacja kiedykolwiek odwrócić, więc na pewnym etapie przestaje podejmować działania, które mogłyby tę sytuację zmienić. Dorota ma bardzo dobry kontakt z częścią rodzeństwa, szczególnie ze swoją siostrą Elżbietą. Jako nastolatka podejmuje naukę w szkole zawodowej, oczywiście po ukończeniu szkoły podstawowej. Ta szkoła zawodowa znajdowała się w Środzie Wielkopolskiej. Nie do końca wiadomo, jak to się dzieje, ale pewnego razu wracając ze szkoły, i nie wiem, czy Dorota wtedy z chęci szybszego powrotu do domu, czy ze względu na to, że uciekł jej autobus, czy kolejny miał przyjechać bardzo późno, decyduje się na złapanie stopa, okazji. Po chwili przy dziewczynie zatrzymuje się samochód, a kierowcą jest średniego wieku mężczyzna, taki pod 40. Okazuje się, że kierowca jest lokalnym biznesmenem, który jedzie w tę samą stronę, i więc postanawia zabrać autostopowiczkę ze sobą. No jest to młoda dziewczyna, więc on nie czuje żadnej obawy, a Dorota po prostu jest pewnie zmuszona do powrotu do domu, więc tego nie analizuje zbytnio. Podczas trasy rozmawiają ze sobą. Dorota wtedy dowiaduje się, że Błażej, bo tak ma na imię, jest w trakcie rozwodu ze swoją żoną, że ma 2 dzieci, które to dzieci są w podobnym wieku co Dorota. A na co dzień on sam prowadzi dobrze prosperującą firmę, no, moglibyśmy ją określić centralą nasienną w Środzie Wielkopolskiej. Tam zajmuje się sprzedażą nasion rolnikom, też nawozów, roślin, kwiatów, ale także żywych zwierząt i karmy dla zwierząt hodowlanych. Dorota jest nim oczarowana. Przede wszystkim jego zaradnością, jego zamożnością. To też jest ciekawe, bo on z mojej perspektywy wcale nie musiał być bardzo zamożnym człowiekiem. Wystarczy, że był po prostu zaradny życiowo i prowadził w taki sposób swoje finanse, że na nic mu nie brakowało. ale imponował właśnie jej bogactwem, jak to określała, dorosłością, męstwem. I pewnie nie potrafi tego ukryć podczas tej podróży samochodem, dlatego że umawiają się na spotkanie jedno, drugie, a wkrótce dochodzi do tego, że Dorota z Błażejem po prostu zaczynają się spotykać. Jest wówczas rok 2004. Rodzina Doroty z kolei nie pochwala tej relacji ze względu na to, że Błażej jest od niej starszy o ponad 20 lat. Ponadto, kiedy się poznają, Dorota ma zaledwie 17. Nie jest nawet pełnoletnia. No to taka sytuacja, w której łatwo może dojść do przemocy ekonomicznej, do różnego rodzaju nadużyć, chociaż absolutnie tutaj nie chcę zabrzmieć zarozumiale, ale wydaje mi się, że może rodzina Doroty nie miała świadomości właśnie tego, że może dojść do nadużyć na tym polu. Myślę, że tam głównym jednak tym przyczynkiem do negowania tej relacji była jednak ta różnica wieku i być może to, że mężczyzna był w trakcie rozwodu i już miał dwójkę dzieci. Jednak dziewczyna się upiera. Nie ma zamiaru zmieniać zdania. Jest pochłonięta uczuciem. Patrząc jednak z zewnątrz na sytuację Błażeja, jest ona co najmniej dziwna. Bo mężczyzna mimo orzeczonego rozwodu dalej mieszka z byłą żoną i dziećmi. Co prawda dom, w którym mieszkają, jest ogromny, ale mieszkanie pod jednym dachem po rozwodzie nie wygląda najlepiej. I w ogóle nie jest niczym dobrym do budowania nowej, świeżej relacji. Szczególnie dla tej osoby, która w te relacje wchodzi z zewnątrz. Doroty z początku to nie zraża, bo widzi w swoim partnerze odważnego mężczyznę o dobrym sercu, który mimo rozwodu daje dach nad głową swoim dzieciom i byłej żonie. To tylko udowadnia jego odpowiedzialność, dorosłość, męskość, zaradność. I tak się dzieje, że po dosłownie kilku miesiącach tej relacji Dorota zachodzi w ciążę, ma wtedy 17 lat. Jej rodzina jest wtedy zaniepokojona, że w tak młodym wieku ma zostać matką. Ale Błażej decyduje wówczas, że Dorota ma po prostu z nim zamieszkać, że on weźmie odpowiedzialność za swoją partnerkę, za ich wspólne dziecko. Na świat przychodzi ich syn Maciej, wtedy też Dorota i Błażej postanawiają wziąć ślub cywilny, a w kolejnych latach pojawia się jeszcze dwójka dzieci, syn Borys i córka Natalia. W międzyczasie zaczynają się problemy, ponieważ kiedy na świat przychodzą dzieci Doroty, to dzieci z poprzedniego małżeństwa jej męża zaczynają Dorotę źle traktować, dając jej do zrozumienia, że jest w tym domu intruzem, ponieważ, co ciekawe, właśnie Dorota wprowadza się do domu Błażeja, ale to wcale nie jest równoznaczne z tym, że wraz z jej wprowadzką wyprowadza się była żona i dzieci. Więc mieszkają sobie żona i była żona oraz piątka dzieci Błażeja w jednym domu. No i właśnie ta sytuacja zaczyna się robić konfliktowa, patologiczna do tego stopnia, że właśnie dzieci zaczynają z tego poprzedniego małżeństwa Błażeja źle ją traktować. Dorota ze swoją osobowością delikatnej, spokojnej, też nieco wycofanej, mało asertywnej, po prostu zagryza zęby i to jakoś znosi. To jest również czas, kiedy w małżeństwie Błażeja i Doroty po prostu zaczyna się źle dziać. To nie jest tak, że Błażej ją broni, że ochrania ją jakoś, że to złe traktowanie jej przez dzieci z poprzedniego małżeństwa w jakiś sposób w Błażeju powodują postawę sprzeciwiającą się temu. Wręcz przeciwnie. Błażej zaczyna pokazywać swoją drugą twarz. I jest to niestety twarz zła. Okazuje się, że ma zdolności i skłonności do przemocy, zachowuje się władczo, wydziela żonie określoną ilość pieniędzy, nie dostaje grosza więcej, a co za tym idzie, nie może sobie niczego kupić. To są takie podstawowe pieniądze na pewnie chleb, ziemniaki, olej, takie podstawowe potrzeby, które zapewnią wszystkim wyżywienie, pozwolą utrzymać dom, może jakieś zaspokoić podstawowe potrzeby dzieci, natomiast Dorota nie ma prawa nic z tych pieniędzy mieć dla siebie. Ponadto niestety, oprócz tej ewidentnej przemocy ekonomicznej, Dorota pada też ofiarą przemocy seksualnej, ponieważ zmuszona jest do odbywania stosunków z mężem na żądanie. Wtedy, kiedy on chce, a nie wtedy, kiedy Dorota ma na to ochotę, bo według Błażeja jest to jej obowiązek. Mąż też często zabiera jej telefon, by nie mogła kontaktować się z rodziną, a kiedy ona w jakikolwiek sposób próbuje się sprzeciwiać, dochodzi do rękoczynów. Pierwszy raz Dorota zostaje uderzona 3 lata po poznaniu Błażeja, po 3 latach związku. Zwierza się wtedy z tego swojej siostrze Elżbiecie, która zwraca jej uwagę na to, że zachowanie męża jest karygodne i że musi coś z tym zrobić, że to nie są pojedyncze sytuacje, które można jakoś tam, nie wiem, przymknąć na nie oko, puścić w niepamięć. Dorota jednak czuje się za słaba. Nie ma nic, ani pieniędzy, ani dachu nad głową, takiego swojego dachu nad głową, miejsca, do którego może uciec. Nie ma też żadnej pracy, nie ma też wykształcenia, jest po szkole zawodowej i bez praktyki. Ma tylko 3 bezbronnych, zależnych finansowo od Błażeja dzieci, którym ona jako matka chce zapewnić dobry byt. Więc z tego względu finalnie zostaje z Błażejem, licząc na to, że sytuacja będzie się zmieniać na lepsze. Ale tak się niestety nie dzieje. Błażej swoje praktyki prowadzi dalej, jest coraz bardziej zawzięty, po czasie wymaga od żony już totalnego posłuszeństwa. Stara się również wyeliminować każdego, kto się sprzeciwia albo kto nastawia Dorotę przeciwko niemu. A nawet nie nastawia przeciwko niemu, tylko nastawia Dorotę za sobą samą, tak żeby ona była w stanie się wstawić we własnej sprawie, tak żeby była bardziej asertywna. No, staje się wręcz tak, że jego głównym celem do wyeliminowania jest po prostu Elżbieta, siostra Doroty, którą on traktuje za największego wroga. Kolejne lata związku Błażeja i Doroty są tragiczne. Dorota jest ofiarą codziennie przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej. Bliscy kobiety wielokrotnie są świadkami tego, jak Błażej wyzywa swoją żonę przy dzieciach, zarzucając jej niewierność. Używa przy tym, nawet nazywanie tych słów niecenzuralnymi jest łagodne. Potwornie ją poniża. Dorota jest wyrzucana przez męża z domu, jest bita. Dochodzi do tego też, że gdy wyrzuca ją z domu Błażej, to też zrzuca ją ze schodów, tak żeby jeszcze była bardziej pobita. I świadkami każdej praktycznie z tych awantur są dzieci. Pewnego razu Elżbieta próbuje dodzwonić się do Doroty i nie udaje jej się to. Przez 2 dni dokładnie nie udaje jej się z Dorotą skontaktować, więc wiedząc, co dzieje się w tym domu, w domu Białowąsów, Elżbieta obawia się najgorszego. Jednak ze względu na bardzo złe relacje z Błażejem nie jest w stanie się dowiedzieć, co się dzieje z siostrą. Finalnie więc zgłasza po prostu zaginięcie na policji. Kiedy funkcjonariusze podjeżdżają pod dom Białowąsów, okazuje się, że Dorota jest w domu. Dopiero później Dorota, kiedy się spotka z Elżbietą, przyzna się swojej siostrze, że po prostu mąż zabrał jej telefon, bo miał taki kaprys. W styczniu 2015 roku, podczas jednej z awantur, Dorota zostaje dotkliwie pobita i ucieka z domu. Trafia wtedy do domu samotnej matki w Zielińcu. Zostaje tam na 2 dni, jednak ze względu na to, że nie ma przy sobie ani grosza, nie jest w stanie tam dłużej zostać. To nie są placówki, w których utrzymuje się kobiet. Daje się im podstawowe warunki do przetrwania, natomiast te instytucje nie zajmują się utrzymywaniem kobiet, więc Dorota zmuszona jest stamtąd odejść. Wtedy do akcji wkracza Elżbieta, która postanawia oczywiście pomóc swojej siostrze, przyjmuje ją do siebie. I wtedy też w Dorocie wreszcie budzi się chęć do walki i wyjścia na prostą, wyjścia z tego przemocowego, okropnego związku i wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Postanawia wtedy rozwieść się z Błażejem, przejąć opiekę nad dziećmi i raz na zawsze się po prostu od niego odciąć. I w tych staraniach Dorocie pomaga Elżbieta i jej partner Dariusz. Kiedy Dorota składa pozew rozwodowy, zasięga pomocy prawnika i zaczyna walkę o swoje prawa, no i wtedy pojawiają się oczywiście kolejne problemy. W kwietniu 2015 roku, czyli po 3 miesiącach od tego buntu Doroty, tak jakby to pewnie powiedział Błażej, w sieci pojawiają się kontrowersyjne treści z wizerunkiem Doroty. Na portalu roxa.pl, to jest portal do umawiania się na seks, ale tam generalnie są oferty po prostu seks workerek. Zostaje zamieszczone ogłoszenie zachęcające do odbycia stosunku seksualnego, niby umieszczane przez Dorotę. W Głosie Wielkopolskim pojawia się także informacja o tym, bo to tam właściwie są spisane tylko te donosy, które były pisane na Dorotę, ale pojawia się również informacja, że obiektem tych donosów była także Elżbieta, bo to trafia do informacji jej rodziny, czy w ogóle osób, które są z Elżbietą zaznajomione, trafia list anonimowy, że ona molestuje swoje własne dziecko. I takich sytuacji jest więcej. W październiku do pomocy społecznej trafia kolejny list anonimowy, w którym autor twierdzi, że siostry, Dorota i Elżbieta, organizują sobie libacje alkoholowe, orgie seksualne. Takie pismo trafia również na policję. Kolejny anonim zostaje wysłany też do Urzędu Skarbowego, gdzie jest zgłoszenie, że Elżbieta nie odprowadza składek, pewnie zaliczek na podatek i składek do ZUS, chociaż nie wiem, jaką działalność Elżbieta miała prowadzić. W początek roku 2016 również obfituje w anonimy, tym razem zarzucające Dorocie i Elżbiecie pornografię. Finalnie w mieszkaniu siostry Doroty pojawia się policja, która zabezpiecza komputery, telefony, notatki. Tego samego dnia w Poznaniu na ulicy Głogowskiej przy poczcie zostaje znaleziona kobieca torebka, w której znaleziono zdjęcia pornograficzne i torebka ta ma należeć do Doroty. Siostry Elżbieta i Dorota są pewne, że za wszystkimi donosami, które są też sfabrykowane, stoi rozwścieczony Błażej, który nie może znieść tego wielkiego sprzeciwu, tej potwarzy, jaką jest złożenie przeciwko niemu pozwu rozwodowego. Dorota wie, że torebka, która została odnaleziona, to jej torebka, którą po prostu zostawiła w domu we Wszemborzu, gdzie Błażej miał ten dom, w którym Dorota mieszkała, więc co za problem wziąć torebkę, pojechać do Poznania i ją po prostu gdzieś tam podrzucić i doprowadzić do jakiegoś cudownego odnalezienia. To oczywiście nie wszystkie donosy, które zostały wysłane w celu oczernienia Doroty. Jeśli jesteście zainteresowani treścią tych donosów, to tutaj w źródłach podajemy artykuł i tekst właśnie z Głosu Wielkopolskiego, gdzie one są szerzej opisane. No i zapewne, jeśli autorem tych donosów jest Błażej, bo oczywiście nie ma żadnych dowodów na to, że to on, to zapewne chodziło mu o to, by zdyskredytować Dorotę w oczach sądu, ale przede wszystkim być może po prostu zniechęcić ją w ogóle do walki, poddać się, wycofać ten pozew. Może bał się przegranej, że będzie musiał jej płacić alimenty. No, w Polsce, w ogóle na świecie funkcjonuje raczej niepisana zasada, że dzieci jednak zostają głównie przy matce, więc może tego się akurat obawiał. Tym bardziej, że wiązałoby się to z tym, że dzieci by się wyprowadziły z tego domu. No to jest bardzo prawdopodobne. Prawda jednak jest taka, że zarówno bliscy Doroty, jak i sąsiedzi, dalsi znajomi wiedzieli, byli absolutnie przekonani, czy nawet nie, że byli przekonani, oni po prostu wiedzieli, znając Dorotę, jej życie, to jak się prowadziła, że to po prostu stek bzdur. Sąsiedzi zresztą zapewniają, że u Elżbiety nigdy nie dochodziło do żadnych imprez ani awantur. O Dorocie z kolei wszyscy dookoła mówią, że to spokojna i cicha kobieta, że pisanie o nich takich rzeczy to jest, nie wiem, jak wymyślenie tego, że jest zupełnie kimś innym. Podczas procesu rozwodowego decyzją sądu, w trakcie rozpoczęcia tej rozprawy, dzieci mają pozostać z Błażejem. Sąd argumentuje swoją decyzję głównie tym, że ojciec dzieci po prostu ma warunki domowe sprzyjające zajmowaniu się dziećmi, bo na tamten moment Dorota, która mieszka u swojej siostry, nie może przyjąć tam trójki dzieci. Do tego wszystkiego ona nie ma żadnej pracy, więc nie ma też swoich pieniędzy. Sąd też to uwzględnia, że dzieci są bardzo związane z matką, więc decyduje i zasądza, że matka ma prawo do opieki nad dziećmi co drugi weekend. I to ma też pozwolić Dorocie w tym czasie, kiedy nie ma opieki nad dziećmi, się po prostu usamodzielnić, stanąć na nogi, żeby po ogłoszeniu rozwodu móc przejąć nad dziećmi stałą opiekę. I tak się dzieje. Dorota zaczyna się usamodzielniać, znajduje pracę jako sprzątaczka, zaczyna zarabiać swoje pierwsze w życiu pieniądze i po pewnym czasie udaje jej się wynająć mieszkanie, które powolutku przygotowuje na to, żeby przyjąć tam dzieci. Podczas jednego z widzeń, kiedy Błażej przywozi dzieci do Doroty w wynajmowanym przez nią mieszkaniu, zastaje w tym mieszkaniu również bratanka. Prawdopodobnie chodzi o syna Elżbiety. I to Błażeja rozściecza do tego stopnia, że decyduje się zabrać dzieci i nie dać tej szansy na widzenie. Dorota miała być w mieszkaniu sama i teraz tak, po pierwsze oni byli umówieni na to, że on nie był uprzedzony, że tam będzie bratanek, ale też te zasądzone widzenia przez sąd miały się odbywać bez osób trzecich, więc tutaj Błażej wykorzystuje moment, że jest jakaś trzecia osoba, mimo że to jest po prostu dziecko i postanawia nie doprowadzić do widzenia Doroty z dziećmi. Dorota prosi Błażeja, żeby się uspokoił, jednak na nic jej prośby, w efekcie dochodzi do awantury, w wyniku której po prostu Błażej rzuca się na Dorotę z pięściami i zaczyna ją bić tak dotkliwie, że Dorota traci przytomność. Składa zawiadomienie na policję, no i założona jest Błażejowi sprawa o pobicie Doroty. Błażej nie ma zamiaru absolutnie iść na żadne ugody ze swoją żoną. Ta sytuacja też jest taka przełomowa, ponieważ od tamtej pory Błażej przestaje przywozić do Doroty dzieci w weekendy, kiedy ona ma się nimi zajmować. Więc to powoduje, że po pierwsze kobieta składa za każdym razem zażalenie na męża. Sąd za każdym razem karze go wysoką grzywną. Błażej płaci, ale nie zmienia zachowania. Po prostu ma sobie postanowienia sądu za nic. Dorota się nie poddaje i mimo, że bardzo nie chce widzieć swojego męża, boi się go, nie chce się z nim w żaden sposób spotykać, to w każdy weekend, w którym ma widzieć się z dziećmi, jedzie do Wszemboża. Ona nie ma prawa jazdy, nie ma swojego samochodu. Tam łatwo się domyślić, że nie jeżdżą super autobusy, tylko po prostu trzeba przebyć ogromną drogę przesiadkową. Jeżeli to są w ogóle weekendy, to jest tym bardziej utrudnione, więc ona zazwyczaj prosi kogoś o podwózkę. I nie za każdym razem jej się udaje z dziećmi zobaczyć, ponieważ Błażej, często wiedząc, że przyjedzie Dorota, po prostu wywozi dzieci do swoich rodziców, potem nie mówi Dorocie, gdzie te dzieci są. Sąd wymierza kolejne kary. I teraz, żeby wam powiedzieć, jakie to są wysokie kary, to na przykład wysokość jednej z nich to 9,5 tysiąca złotych. Licząc, że to się dzieje notorycznie, to powiedzmy, że to się dzieje raz na miesiąc, to są ogromne koszty, które Błażej musi ponosić, żeby odebrać możliwość Dorocie widywania się z dziećmi. Ale widocznie go na to stać. W międzyczasie ktoś z otoczenia Doroty, widząc, jak tragiczna jest jej sytuacja, namawia ją, żeby podczas spotkań z Błażejem po prostu używała dyktafonu i go nagrywała, żeby miała dowody na to, w jak potworny sposób się wobec niej zachowuje. To poza tym będzie jej potrzebne jako dowód podczas rozwodu. Pokaże to dobitnie, kim Błażej jest, jakim człowiekiem, jak się wobec niej zachowuje, jak się zachowuje wobec matki swoich dzieci przy swoich dzieciach. Na jednym ze spotkań Dorocie udaje się nagrać męża, gdy on grozi jej rodzinie. Poza tym oryginalnego fragmentu nagrania możecie posłuchać w materiale uwagi. Ja tutaj go przytoczę. Dorota, jeśli będzie potrzeba, to ja ludzi z Ukrainy ściągnę. Ja ich każę pozarzynać, a jak cudem przeżyją, to będą strasznie pokaleczeni. Do końca życia będą umierać, zdychać. Będą mieli, wiesz, pomiażdżone stawy, poobcinane nosy, uszy, wyrwane oczy, języki obcięte. Ja to się przed niczym nie cofnę, Dorota. Zaatakowali moją rodzinę. Każdy, kto zaatakuje moją rodzinę, to jest trup śmierdzący. W domyśle oczywiście chodzi tutaj o członków rodziny Doroty, która, no szczególnie tutaj chodzi o Elżbietę, która po prostu staje w obronie Doroty i stawia jakikolwiek opór i sprzeciw Błażejowi. Do takich nagrań dociera właśnie uwaga. Sytuacja między małżonkami jest coraz bardziej napięta. Dorota w całej tej kłótni z mężem ma jeden cel. odzyskać opiekę nad dziećmi i zamieszkać z nimi. Co więcej, warto tutaj wspomnieć, że w trakcie, kiedy trwała ta sprawa rozwodowa, Błażej już był związany z inną kobietą. Ta kobieta wprowadziła się do niego, do domu i okazało się, gdy Dorota po raz kolejny odwiedziła dzieci, kiedy jej się to udało, usłyszała, jak troje jej dzieci do nowej partnerki ojca mówiły mamo. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak Dorota była przerażona tym, co się dzieje, jak musiała się czuć i co Błażej robił, by Dorotę wyeliminować nie tylko ze swojego życia, ale przede wszystkim, jak chciał ją wytrzeć z pamięci dzieci. Okrutne. W połowie 2016 roku Dorota postanawia szukać pomocy w mediach. Już nie wie, co ma dalej robić. Udaje się do jednej z gazet, rozmawia z dziennikarzami, prosi o nagłośnienie swojej sprawy. Chce, by o zachowaniu jej męża dowiedziało się jak najwięcej osób. I chce też, żeby był to kolejny argument dla sądu o wydanie pozytywnej dla niej decyzji. Niestety czasami wygląda to tak, że dopóki sprawą nie zajmą się media, to jest to po prostu jedna steczek, która leży na biurku urzędnika, który no, też nie ma co ukrywać, pewnie ma takich spraw mnóstwo. Jednak dziennikarze na tamten moment nie przejmują się za bardzo historią Doroty, uważając, że jest bardzo zwyczajna, że to jest taka historia he said, she said, że nie wiadomo, gdzie leży prawda, że zazwyczaj przy rozwodzie no, prawda leży gdzieś po środku, że to są wzburzone emocje, że no, prasa nie może przyjmować tutaj strony, przyznawać racji komuś, toczy się sprawa rozwodowa i tak dalej, i tak dalej. 17 grudnia 2016 roku, kilka dni przed Bożym Narodzeniem, Dorota jedzie do Wszemboża, żeby spotkać się ze swoimi dziećmi, pakuje dla nich ubrania i prezenty świąteczne. Na to spotkanie zawozi ją Darek, partner Elżbiety. Mężczyzna odwozi ją pod samą bramę posesji Błażeja Białowąsa. Dorota wychodzi z samochodu, Dariusz odjeżdża tam jakiś fragment drogi, zawraca i kieruje się w stronę Poznania i widzi po tych kilku minutach od odstawienia swojej szwagierki pod dom Błażeja i widzi ją, jak ta dalej czeka pod drzwiami. Ale Dariusza to w jakiś sposób nie niepokoi, nie zaczepia wtedy Doroty, czy wszystko jest w porządku, tylko po prostu odjeżdża, bo są umówieni, że mają odebrać wieczorem. W ogóle te wizyty, kiedy Dorota przyjeżdża do dzieci, odbywają się tak, że Dorota tam nie zostaje na noc, no bo nie może, nie ma warunków, ale siedzi no właściwie do oporu, do późnych godzin wieczornych, tak żeby z dziećmi spędzić jak najwięcej czasu. Przychodzi wieczór, Darek jedzie po Dorotę, tak jak byli umówieni. Kiedy przyjeżdża na miejsce, no czeka na Dorotę, Dorota jednak nie wychodzi. Czeka pod domem Błażeja Białowąsa około 2 godzin. Doroty jednak jak nie było, tak nie ma. Dariusz próbuje się z nią skontaktować, jednak bez skutku, więc po tych 2 godzinach po prostu odjeżdża. Kiedy wraca do domu bez Doroty, jej siostra Elżbieta jest przerażona. Dlatego jeszcze tego samego dnia zgłasza jej zaginięcie na policji. Od razu po prostu to robi. Policja, tutaj ważne, przyjmuje to zgłoszenie. Według Elżbiety jej siostra zniknęła po wejściu do domu byłego męża. Z tego względu poszukiwania rozpoczęły się oczywiście od razu w wyniku skategoryzowania go jako bezprawnego pozbawienia wolności. Tutaj wielkie brawa dla policji za taką reakcję, bo można to było oczywiście uznać, że nie wiem, Dorota sobie po prostu gdzieś poszła. Funkcjonariusze w pierwszej kolejności odwiedzają Błażeja, który potwierdza, że żona faktycznie go odwiedziła, ale po 20 minutach od rozpoczęcia tej wizyty z dziećmi wyszła. Błażej stwierdza, że w momencie, kiedy Dorota przyszła w te odwiedziny, dzieci po prostu nie było w domu. On chciał po nie jechać, Dorota powiedziała, że poczeka, jednak po chwili zmieniła zdanie, z kimś gorąco SMS-owała, że po prostu cały czas miała telefon w ręce. Gdy już wyszła, to Błażej spojrzał w okno i zobaczył, jak Dorota wychodzi przez furtkę i kieruje się w stronę pobliskiej wsi. Po tym Błażej stwierdził, że pojedzie jej poszukać, bo bał się, że Dorota będzie donosić na niego w sądzie, że utrudnia jej kontakt z dziećmi. Jednak nie znalazł jej po drodze. Założył więc, że ktoś po nią po prostu przyjechał albo musiała złapać stopa. Mieszkanie czy ten dom we Wszemborzu został przeszukany. Odnaleziono tam rzeczy, które Dorota przyniosła dla dzieci, czyli ubrania, zabawki, był też termos i kanapki. Pewnie dla Doroty, żeby miała coś zjeść przez ten cały dzień, bo na pewno nie dostałaby tego posiłku od swojego byłego męża. Więc funkcjonariusze nie widzą żadnych podejrzanych śladów w mieszkaniu. Zostaje przeszukany też teren wokół domu, ale również nic nie znaleziono. Elżbieta i Dariusz są pewni, że musiało stać jej się coś złego. Podejrzewają oczywiście Błażeja. No i tego samego dnia, już późnym wieczorem, na posesji Błażeja pali się ognisko. 18 grudnia 2016 roku. Tego dnia brat Doroty postanawia sam przyjść do Błażeja, na miejsce, gdzie ostatni raz jego siostra była widziana. Wchodzi na podwórko domu Błażeja i dokładnie je przeszukuje. Kiedy zauważa palenisko, zbliża się do niego. Wtedy z domu wybiega rozwścieczony Błażej, każe mu natychmiast opuścić jego posesję, więcej się nie zbliżać. Bardzo go to jakoś uruchamia, ta obecność brata. A przede wszystkim to, że stoi przy tym ognisku, przy tym popiele. Pogorzelisku właściwie. Rodzina zaginionej Doroty ma pewną teorię, ponieważ w ognisku mogły się spalić dowody zbrodni, czy w ogóle, no, jeżeli doszło do jakiejkolwiek zbrodni, prawda, to, no, to jest dziwny zbieg okoliczności. Zgłaszają ten fakt policji i służby tutaj znowu nie bagatelizują tego, pojawiają się u Błażeja. Ten wtedy tłumaczy, że on prowadzi działalność, że regularnie pali dokumenty. Dziwi mnie to, bo ja też prowadzę działalność i nie znam nikogo, kto by regularnie musiał niszczyć dokumenty. Jeżeli ktoś musi coś niszczyć, a szczególnie palić, to zastanowiłabym się, co to za biznes. A do tego to on generalnie troszczy się tutaj o obejście, więc też regularnie pali liście, bo tego wymaga jego zawód. I że jak już pali te liście i dokumenty, to jak ma też jakieś śmiecie, to je pali. Głównie pali stare ubrania. Pozostawiam to bez komentarza. Policja zabezpiecza popiół spaleniska. To też jest tutaj duże brawa dla policji. I udaje im się zabezpieczyć właśnie fragmenty ubrań, które należą do Błażeja. Okazuje się w ogóle, że są to ubrania później, w których on był widziany dzień wcześniej, więc jednak tak stare ubrania to nie były. Takie szmaty, chociaż no może w sobotę, nie wiem, chodził w jakichś ciuchach po domu tak zwanych. Więc skoro palił ubrania, w których był dzień wcześniej, można tylko się domyślać, można założyć, że chciał je z jakiegoś powodu zniszczyć. Jeżeli nie same ubrania, to może coś, co na tych ubraniach było. Na przykład jakieś ślady. W tym popiele zostaje również znaleziony spalony fragment pendrive'a, więc jak na dokumenty, to pendrive to już jest jakieś urządzenie, na którym mogły być jakieś dane. Być może ten pendrive nie należał do Błażeja, tylko należał do Doroty. Były na tym pendrive'ie na przykład nagrania z dyktafonu. Nie wiem. No w każdym razie nie udało się danych z tego pendrive'a odzyskać, natomiast w tym ognisku takie znalezisko odkryto. Mąż Doroty jest jedynym podejrzanym w sprawie, bo policja prowadzi nie tylko te sprawy pod kątem zaginięcia, ale przede wszystkim pod kątem ograniczenia wolności Doroty. Policja sprawdza jego dom, posesję, przydomowe komórki, zostaje przekopane całe podwórko. Śledczy naprawdę zakładają, że Dorocie stało się coś złego, że ta sprawa ma od razu charakter kryminalny. Szukają śladów krwi, jakiegokolwiek dowodu na to, że doszło do zbrodni albo do przestępstwa. Jednak niczego nie udaje się znaleźć. Co więcej, pamiętajmy cały czas o tym, że w sądzie toczy się sprawa przeciwko Błażejowi o pobicie Doroty sprzed kilkunastu miesięcy. Udaje się jednak śledczym dotrzeć do pewnej rozbieżności w tym, co mówi Błażej, ponieważ twierdzi on, że po wizycie policji w dniu zaginięcia Doroty siedział w domu. Jednak analizując jego logowania telefonu, policja zauważa, że w późnych godzinach wieczornych, w dniu zaginięcia Doroty, jego telefon logował się we Wrześni, czyli około 17 km od Wszemborza, od miejsca, w którym mieszkał. No ale sprawa utknęła w miejscu. Dorota się nie odnalazła. Jej telefon cały czas pozostawał i pozostaje nieaktywny. Policja przyjmuje więc różne hipotezy. Jednak najbardziej prawdopodobną jest to, że doszło do zabójstwa i że Dorota nie żyje. Kto jednak dopuścił się zabójstwa, No, wszystko wskazuje, że mógł być to mąż, ale nie ma żadnych dowodów na to, że to on stoi za zbrodnią. Jest tyle samo dowodów przeciwko, co za, czy nawet nie dowodów właśnie, no, gdyby były dowody, to myślę, że Błażej siedziałby w więzieniu, natomiast są wszystko poszlaki. Policja bierze również pod uwagę to, że sprawcą może być ktoś z rodziny Doroty. No ale dlaczego? Jaki miałby być motyw? Być może Dorota wyszła faktycznie z domu byłego męża, złapała stopa i ktoś, kto ją wziął na podwózkę, po prostu ją zabił. Ale kolejną bardzo dziwną kwestią jest fakt, że rodzeństwo Doroty w tej sprawie jest podzielone. Elżbieta ze swoim partnerem Dariuszem oraz braćmi uważa, że zbrodni dopuścił się Błażej, jej prawie były mąż. Ale kilka sióstr Doroty uważa, że Dorota była molestowana przez Dariusza, czyli partnera Elżbiety, i być może to on stoi za jej zniknięciem. Powiedziały również, że same były wykorzystywane przez niego seksualnie. Tutaj taka dziwna historia. Elżbieta i Dariusz uważają, że Błażej przekupił siostry Doroty, które żyją w totalnej nędzy, i po prostu zapłacił im za to, żeby tak mówiły. Podobno jednej z sióstr, pan Białowąs, miał opłacać rachunki za mieszkanie. Ale też nie wiemy, czy ta informacja jest prawdziwa. To są wszystko oczywiście jakieś po prostu niepotwierdzone informacje. Bardzo możliwe, że są też objęte tajemnicą śledztwa. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to patrząc na zarzuty o molestowanie seksualne, to jest to ten repertuar, który wcześniej, przez tam nie wiem, rok czy dwa lata wcześniej, był używany przeciwko Dorocie i Elżbiecie. Wszystko związane z pornografią, z jakimiś molestowaniami, więc faktycznie tutaj przyjmuję do wiadomości, że faktycznie mógł być to zabieg, który miałby, wykorzystując sytuację życiową tragiczną rodziny Doroty, po prostu nastawić ją przeciwko niej. Tym bardziej, że tak jak mówiłam, Dorota była jedną z dwunastki rodzeństwa, więc no, raczej możemy sobie też wyobrazić i założyć, że to jest tak duża grupa, że nie z każdym żyje się blisko. Dorota była głównie związana z Elżbietą, właśnie ze swoimi braćmi. To zresztą też jeden z tych braci z Dariuszem po Dorotę pojechał tej feralnego wieczoru 17 grudnia. Więc łatwo mi sobie wyobrazić, raczej inaczej, nie trudno mi sobie wyobrazić, że tutaj no, argumentem przeciwko Dorocie to jest właśnie, kiedy własna rodzina się przeciwko niej zwróci. A jak się ma zwrócić? No, wybieramy słabe ogniwa, które są w najgorszej sytuacji, z którymi Dorota nie jest zbyt zżyta i możemy je nastawić przeciwko. Błażej Białowąs jest bardzo znanym biznesmenem w swojej okolicy. Niestety ma też władcze zapędy. Ma mnóstwo kontaktów. Jest sponsorem wielu inwestycji w swojej miejscowości, ale też w pobliskich. Wyobrażam sobie też, jak na takie przedsiębiorstwo, że jest pewnie sponsorem w lokalnej szkole, a że ma 5 dzieci, to ma co sponsorować i gdzie. Więc to takie no, lokalne, małomiasteczkowe wpływy, kontakty, koneksje. Elżbieta też twierdzi, że ma znajomości w prokuraturze, ponieważ sama Dorota miała jej powiedzieć, że za czasów małżeńskich jeszcze chodziła do pani prokurator na spotkania towarzyskie. Takie, które jako partnerka Błażeja po prostu chodzili na towarzyskie spotkania do pani prokurator. I być może Błażej właśnie teraz może korzystać ze znajomości. Sprawą zaginięcia Doroty zainteresowały się media. Na szczęście. Niestety trochę za późno. To dzięki nim udało się też odkryć, że rodzina Białowąsów miała założoną niebieską kartę. Według rzecznika prasowego Komendy Policji we Wrześni udało się ustalić, że w latach 2014-2015 w domu Białowąsów doszło do co najmniej 7 interwencji policji. Ośrodek Pomocy Społecznej zajmujący się sprawą Doroty nie chce udzielić takich informacji, potwierdzić czy zaprzeczyć i też nie chce absolutnie powiedzieć, jaka była ich rola w tym, by pomóc Dorocie. Podejrzewam, że żadna. I teraz tutaj najważniejsze, bo w trakcie, kiedy Dorota zaginęła, toczyła się sprawa przeciwko Błażejowi, Białowąsowi o jej pobicie i zapadł wyrok skazujący go i uznający jego winę. Miał zapłacić odszkodowanie Dorocie, takie chyba w wysokości 2000 zł, z tego co kojarzę. więc niskie jak na takie przestępstwo. No i wyobraźcie sobie, że ten wyrok jeszcze nie był uprawomocniony, więc kiedy wjechały media, takie jak właśnie Uwaga TVN czy Interwencja, to Błażej Białowąs, zachowując absolutnie tutaj swoją wiedzę i zimną krew, twierdził, że no, on nie uznaje takiego wyroku, ponieważ on jeszcze się nie uprawomocnił, więc wedle przepisów i prawa to on nie jest skazanym. Natomiast w kwietniu 2017 roku, 5 miesięcy po zaginięciu Doroty, ten wyrok się uprawomocnił, więc oficjalnie Błażej został skazany i uznany winnym ciężkiego pobicia swojej żony. I na tym ta historia się na ten moment kończy. Rodzina Doroty walczy o sprawiedliwość. Przede wszystkim najważniejsze jest tutaj odnalezienie ciała Doroty, bo raczej nikt nie ma wątpliwości, że została ona pozbawiona życia. Oczywiście to jest moje przypuszczenie i moje snucie teorii. Policja czegoś takiego oczywiście nie może potwierdzić, prokuratura również nie, ale ta sprawa od początku jest prowadzona jako sprawa kryminalna i tutaj naprawdę ogromne brawa dla policji i prokuratury za uwzględnienie wszystkich okoliczności tej sprawy, że nie potraktowano tego jako po prostu ucieczkę młodej kobiety z trudnego życia, od trudnego życia. Poza tym karty, jakie Dorota miała, nigdy nie zostały użyte po dniu jej zaginięcia, nigdy nie wzięła żadnej recepty, nigdzie nie poszła do lekarza, więc to są przesłanki za tym, że jednak kobieta nie żyje. A nie miała takich kontaktów i takiej wiedzy i takich środków finansowych, żeby, nie wiem, zmienić sobie tożsamość i po prostu żyć. No a poza tym po co? Zależało jej niezwykle na tym. To była jedyna rzecz, na jakiej jej zależało. Odzyskać dzieci i kontrolę nad własnym życiem. To było dla niej najważniejsze. Więc jeżeli ktoś wie coś, coś słyszał, nawet najdrobniejszą rzecz, szczegół, na coś się natknął w okolicach właśnie Wrześni, Wszemboża, no to apeluję o to, żeby się zgłosił na policję, nawet anonimowo, i udzielił takich informacji, żeby rodzina Doroty mogła zaznać spokoju, a przede wszystkim, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Proszę Was o to, żebyście dbali o siebie, byli bezpieczni, ale też, żebyście reagowali na to, kiedy dzieje się wokół Was zło, kiedy właśnie znacie taką Dorotę, której dzieje się krzywda, która jest bezbronna, to udzielajcie pomocy takim osobom, oferujcie tę pomoc. Nie odwracajcie się na ludzką krzywdę. Szczególnie też mówię to po tym, kiedy Liza, ofiara gwałtu w Warszawie, brutalnego gwałtu, zmarła. A był to gwałt, gdzie byli świadkowie, którzy przechodzili obok i nie zareagowali. I to jest rzeczywistość, z którą nie potrafię się zgodzić i nie chcę, żebyśmy żyli w społeczeństwie, które nie reaguje na ludzką krzywdę. A jeżeli ta krzywda się dzieje, to ona się nie dzieje na skraju świata, gdzieś tam, nie wiem, z dala od społeczeństwa, tylko ona się dzieje za ścianą, w bramie, w naszym bloku, w naszej klatce, dom obok, za płotem. I naprawdę możemy reagować. I o to bardzo Was proszę i apeluję. Do usłyszenia.